Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Dziś zaczynamy od wizyty w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Porozmawiamy m.in. o tym, czy przekazanie ODR-ów pod zarząd ministra rolnictwa miało sens.
16 polityk rolnych w kraju nie ma. My jesteśmy jedną Polską i tak przyjmowaliśmy priorytety i zadania z Ministerstwa Rolnictwa, a ta polityka regionalna, przecież cały czas polityka regionalna funkcjonuje.
Będziemy także zachęcać rolników do tego, by zakładali grupy producenckie.
Zależy nam na bardzo, bo niestety to, co widzimy, że wchodzi do współpracy Kanada, za nami zaraz do Europy wpłynie jakaś produkcja z Ukrainy, tylko grupy producenckie mają szansę się obronić swoją produkcją, która zapewni stały dostawy swojego produktu, powtarzalną, wyrównaną.
Porozmawiamy także z producentem mleka o tym, jak zmieniła się sytuacja po zdjęciu kwotowania mleka.
Tutaj też na pewno wpływ na to mieli duzi gracze zachodni, którzy po prostu nadmiar mleka wypychają do nas po cenach dumpingowych i to wszystko wpływa na nasz mniejszy dużo rynek.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek wybieramy się do Lubania. Od 3 miesięcy tamtejszy Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma nowego szefa. To Andrzej Dolny, który zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Macha. Nowego dyrektora zapytałem o jego cele i o to, czy zmiana polegająca na tym, że ODR-y przestały być zarządzane przez marszałków województw, a przeszły pod zarząd ministra rolnictwa, miała sens.
Pewne wizje nakreślił dyrektor Mach i poprzedni dyrektorzy, natomiast część będę musiał kontynuować, część będę chciał, a część swoich dołożę i to jest taki mój wkład.
Brzmi to bardzo ogólnie, od razu proszę o konkrety.
Już generalizuję, generalizowałem przed chwilą to, natomiast pomysł na ODR poprzedniego dyrektora był taki, że oparł się na finansach pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. My na tym nie możemy się opierać, bo jesteśmy w tej chwili pod ministrem rolnictwa, ale ciekawie nakreślone zostały elementy przyszłego doradztwa, czyli podejście takie do OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energii do innych działań. Natomiast zmienię nieco koncepcję, bo nastawię bardziej ośrodek doradztwa rolniczego na pracę zespołową, nie indywidualną.
Ale mam takie wrażenie, że też z pana słów wynika, że uważa pan, że ośrodek sam powinien zacząć zarabiać więcej pieniędzy, a nie tylko czekać na te pieniądze, które gdzieś spłyną z góry.
No, jesteśmy pozostawieni z długiem, czyli musimy zarabiać bardzo, bardzo mocno.
Z jakim długiem?
No, inwestycja, w tym budynku, który pan jest, to jest inwestycja na kredyt robiona.
Wyjaśnijmy, jesteśmy w nowej siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Piękny nowy budynek, ale przyznam szczerze, sądziłem, że finansował go Urząd Marszałkowski.
To jak wielu ludzi sądziło, no podpisana została umowa wieloletnia, a nie etapowa. Gdyby to była logicznie podpisana umowa etapowa, byśmy zamknęli etap, tak jak pan, nie wiem, czy pan był na otwarciu tutaj.
Byłem.
No to pan widział, że tutaj wszystko grało, zamykamy etap, Urząd Marszałkowski wypłaca pieniądze, my się cieszymy. Idziemy dalej. Kończymy kolejny etap. Widzi pan, jak pan wejdzie w budynek, który jest też naszym garbem tak na ośrodku, bo jednak widać, że zniszczony jest internet tutaj. Natomiast patrzymy na to dalej w ten sposób, że gdyby umowa została podpisana etapowo i zamykamy etapy, to nie trzeba byłoby posiłkować się kredytem. Niestety jest to było tak skonstruowane, że no mamy w tej chwili dług.
Stać was na to, żeby go opłacać?
No, firma się nie rozwiązuje, czyli stać. Kredyt na dobrych warunkach, nie powiem, natomiast to jest zawsze kredyt. Nie?
To jest taka rzecz, którą pan ze swojej perspektywy wytyka poprzednikom.
Nie wiem, czy ja wytykam, bo takie zdarzenie było losu. Można było myśleć bardziej perspektywicznie, opierając się o analizę polityki rolnej, analizę polityki krajowej. Można było zrozumieć, że wchodzimy w 2016 roku pod ministra, 17 czy 18. Umowa została tak skonstruowana, że wieloletnia to była umowa.
Ta umowa by, mówiąc wprost, pasowała w poprzednim układzie, kiedy PODR podlegał marszałkowi. marszałkowi?
Rewelacyjnie. Rewelacyjnie pasowała, natomiast szkoda, że tak późno była podpisana, gdy już chyba wiedziano, że nie będzie do zrealizowania.
Zostawmy na boku te sprawy finansowe, te sprawy troszkę polityki prowadzenia ośrodka doradztwa rolniczego. Natomiast chciałem zapytać pana o to, czy podziela te obawy dotyczące przyszłości ośrodków doradztwa rolniczego, tych wojewódzkich ośrodków, ponieważ wielu specjalistów wskazywało, że one powinny być podległe marszałkom właśnie ze względu na specyfikę swoich działań, ze względu na to, że każdy ośrodek obejmuje teren charakteryzujący się innymi cechami, innymi uprawami itd., itd. I że to nie powinno być coś sterowane z góry ręcznie, sterowane z Ministerstwa Rolnictwa.
9 lat temu było spotkanie w Gdańsku, gdzie na tym spotkaniu byli szefowie ośrodków doradztwa rolniczego. Był chyba wtedy i były minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski, szef izb rolniczych w międzyczasie również. I on powiedział jedną rzecz. Proszę państwa, powiedział na tym spotkaniu, gdybym chciał, to bym zrobił to wcześniej. Gdybym zobaczył sens, to zrobiłbym to wcześniej. Gdybym zobaczył jeszcze inny sens, wstawiłbym to na przykład pod działanie izby. Natomiast 16 polityk rolnych w kraju nie ma. My jesteśmy jedną Polską i tak przyjmowaliśmy priorytety i zadania z Ministerstwa Rolnictwa, a ta polityka regionalna, przecież cały czas polityka regionalna funkcjonuje. Ideą tego również było finansowanie ośrodków doradztwa rolniczego. Spojrzy pan na historię ośrodków doradztwa rolniczego, tego finansowania no chyba za bardzo nie widać z urzędów marszałkowskich, aczkolwiek zadania były.
Tyle Andrzej Dolny, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Myślałem całą noc, a gdybym był raz daleko stąd, tam gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz mniej jest takich miejsc? Coraz mniej jest takich miejsc. Czy widzisz dzisiaj jak wojna zabija świat, świat gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz więcej
Teraz zmieniamy tematykę i zajmiemy się grupami producenckimi, do zakładania których zachęca doradca rolniczy ze Słupska Eugeniusz Dańczak.
Rolnictwo na świecie zorganizowane jest w spółdzielniach. Mamy tego doskonałe przykłady w państwach Starej Unii i widzimy, że to jest faktycznie szansa. U nas też takie grupy się potworzyły w poprzedniej perspektywie i w obecnej też są na to pieniądze. Państwo zabezpieczyło na środki finansowe na utworzenie około 1500 grup producentów w kraju. Jest to duża kwota. Każda grupa może otrzymać dofinansowania w wysokości do 2 milionów złotych. Jest to kwota zachęcająca. Rolnicy wyrażają duże zainteresowanie. No niemniej też trzeba spełniać sporą ilość wymagań, ale tak jak to widzimy w okresie teraz właśnie zimowym, na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, tworzą się te grupy. No i zależy nam na bardzo, bo niestety to, co widzimy, że wchodzi do współpracy Kanada, za nami zaraz do Europy wpłynie jakaś produkcja z Ukrainy. Tylko grupy producenckie mają szansę się obronić swoją produkcją, która zapewni stały dostawy swojego produktu, powtarzalną, wyrównaną. Klient, który kupuje, domaga się właśnie takiego działania, takiego dostarczania produktów rolniczych.
Wydaje się, że szczególnie zakładaniem grup producenckich powinni być zainteresowani rolnicy pracujący w tych branżach, które przeżywają kłopoty. No tutaj przychodzi mi choćby na myśl mleczarstwo, przychodzi mi na myśl trzoda chlewna.
Ależ rolnicy, producenci mleka, oczywiście tu u nas jest kaszubskie mleko, są grupy producenckie, które w doskonały sposób funkcjonują. Na przykład na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, uzyskują cenę mleka w wysokości złoty 30, złoty 40. To jest cena, która...
Znam rolników, którzy mówią, że złoty 20 mają.
Tak, ale właśnie grupa ma tą przewagę, że ma taką dużą produkcję i może sobie pozwolić na to, że stawia twarde warunki odbiorcy i z tego korzystają i namawią bardzo serdecznie do tego, żeby rolnicy się organizowali, bo to jest naprawdę główny argument do obrony dzisiaj z coraz bardziej wymagającym rynkiem skupu.
Słyszałem także o grupie producentów wołowiny, to zdaje się w okolicach Sierakowic.
Bardzo dużo tworzy się grup właśnie z producentów zwierzęcych, produkujących wieprzowinę, produkujących właśnie bydło mięsne. No, pojawiły się nareszcie normalne warunki sprzedaży. Jest licytacja, rolnik może sprzedać ten swój produkt za najlepszą cenę, satysfakcjonującą. I właśnie tego rodzaju działania rynkowe zachęcają rolników do tego, żeby organizować się. To nas cieszy. No, niemniej bardzo serdecznie zachęcam, namawiam do spotkań z pracownikami ODR-ów, do tego, żeby rolnicy, którzy mają przemyślane te swoje działania, do tego, żeby się właśnie organizowali w grupy producentów rolnych.
Doradcy są najbliżej rolników. Są jeszcze tacy, których trzeba przekonywać do tego, że warto do grupy producenckiej dołączyć?
W Polsce mamy taką troszeczkę nieciekawą historię, bo były czasy kołchozów, jakichś nieudanych form organizacyjnych i ludzie dmuchają na zimne. Cała nadzieja, cała szansa jest w ludziach młodych, otwartych i właśnie jeżeli widzimy tworzące się grupy, to dominują tam właśnie młodzi ludzie w wieku 30-40 lat. Siłą rzeczy do odważnych świat należy, do ludzi poszukujących i ktoś, kto ma policzone u siebie, że to się opłaca, to ludzie wstępują, tworzą te grupy, a pracownicy ośrodka doradztwa rolniczego służą w doradztwie w każdym temacie. Jeżeli na bieżąco nie możemy od ręki, to w przeciągu tam krótkiego okresu czasu jesteśmy w stanie dostarczyć informację taką, na którą oczekują rolnicy.
A kiedy będzie najbliższy nabór wniosków?
Zakończył się nabór październik, listopad. Następny nabór to jest drugi kwartał 2017 roku i bardzo nam zależy na tym, aby w okresie zimowym dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją w sądach, z kompletowaniem wniosku koniecznego do złożenia do Agencji Rynku Rolnego, tak żeby w okresie zimowym, kiedy rolnicy mają mniej tej pracy, spełnić te wszystkie formalności i przed szczytem prac wiosennych można było już zakończyć te działania i uzyskać wpis do rejestru do dyrektora Agencji Rynku Rolnego.
A tych formalności do załatwienia jest dużo?
No jest stosunkowo dużo, bo Unia coraz bardziej jest uszczegółowia te wnioski i tak jak mamy wiedzę współpracując z rolnikami, no trzeba to zrealizować, ale tak jak powiedziałem, rolnicy sobie z tym radzą, ODR-y w tym pomagają, a jeżeli nie, no to i też pracownicy poszczególnych agencji służą pomocą, wspierają na każdym odcinku tak, żeby rolnicy, którzy rozpoczną tą działalność, naprawdę mają pełną szansę na to, żeby uzyskać wpis do rejestru grup do Agencji Rynku Rolnego.
A więc nic, tylko brać się do roboty, do czego zachęcał doradca rolniczy ze Słupska Eugeniusz Dańczak.
Puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Słuchają Państwo Pulsu Ziemi, a my na koniec naszej audycji wybieramy się do Marzęcina, to gmina Nowy Dwór Gdański. Tam o swoim gospodarstwie i o problemach, jakie mają producenci mleka, opowiedział Andrzej Gołębiowski.
Prowadzimy gospodarstwo razem z żoną i rodzicami, nastawione głównie na produkcję mleka.
Półtora roku ostatnie, jak panu się kojarzy, dobrze czy źle?
No raczej nie, no, te półtora roku to stało pod znakiem niskich cen skupu mleka, no i niestety nie był to dobry rok dla nas.
Wyjaśnijmy, dlaczego powiedziałem o ostatnich 18 miesiącach, o ostatnim półtora roku, ponieważ z końcem kwietnia 2015 roku skończyło się kwotowanie mleka, po prostu każdy może wyprodukować tego mleka tyle, ile chce. W waszym przypadku odbiło się to czkawką, tak?
Dokładnie, no ale tutaj też na pewno wpływ na to mieli duzi gracze zachodni, którzy po prostu nadmiar mleka wypychają do nas po cenach dumpingowych i to wszystko wpływa na nasz mniejszy dużo rynek.
Nie ma docenienia tej jakości, którą z całą pewnością wy możecie się pochwalić?
Nie, nie ma docenienia. Produkujemy tak samo dobrze jak nasi sąsiedzi. No niestety cena tego nie odzwierciedla.
Jaka jest to aktualnie cena?
Około złoty 20.
No to się mówi, że to jest taka graniczna cena, prawda? Taki graniczny pułap opłacalności produkcji mleka. Produkcji na, powiedzmy, pewnym satysfakcjonującym poziomie.
W tych granicach to jest, no pokrywa na pewno koszty produkcji i coś tam zostanie.
No to jest tak, że zaczęliście sobie zadawać pytanie, czy to ma sens dalej?
Tak.
Tak, krótka, żołnierska, rolnicza w tym wypadku odpowiedź.
No zgadza się. Wiadomo, że koszty przy tej produkcji są bardzo duże, obowiązki jeszcze większe. Naprawdę przy tak niskiej opłacalności zastanawialiśmy się nad dalszą przyszłością tego, co robimy.
I co, chcecie zmienić hodowlę? Chcecie postawić na inne zwierzęta, nie na produkcję mleka?
No, raczej na zaprzestanie produkcji, ale no przy dzisiejszym wzroście jednak no, jeszcze nad tą decyzją się zastanawiamy.
Ale to jest tak, że pewnie poczyniliście w ostatnich latach inwestycje w gospodarstwie. Być może wybudowaliście nowe obory dla krów, pewnie kupowaliście nowe maszyny. Nie jest łatwo podjąć taką decyzję.
U nas było łatwiej o tyle, że posiadamy też większą ilość gruntów, co mogliśmy zainwestować w park maszynowy i nawet gdybyśmy zaprzestali tej produkcji mleka, to maszyny, większość z nich nadawałaby się dalej do produkcji roślinnej.
Na poważnie podchodzicie do tej możliwości?
Tak, jak najbardziej.
Niektórzy inni producenci mleka próbowali walczyć z tym niepokojącym trendem w ten sposób, że zwiększali liczbę zwierząt.
No, u nas też to miało miejsce. Niestety możliwości mamy bardzo ograniczone z powodu dużego zagęszczenia naszej wioski. Sąsiad od sąsiada jest bardzo blisko. Małe działki i to wszystko uniemożliwia też dalszą rozbudowę naszego gospodarstwa. Więc tutaj był kolejny aspekt, który no, stał za zaprzestaniem tej produkcji.
Jakie scenariusze rysowaliście sobie, te scenariusze przyszłościowe? Co będziecie robić, jeśli no, odpukać ten czarny scenariusz się ziści?
No na pewno łąki zamienilibyśmy w grunty orne i jeżeli byłaby taka możliwość, to ja z żoną musielibyśmy pójść gdzieś do pracy, dorabiać.
To byłoby takie zaprzestanie, domyślam się, rodzinnej, rolniczej tradycji?
Tak, dokładnie.
Tata, mama prowadzili gospodarstwo, od nich przejęliście, z nimi współprowadzicie?
Jeszcze z nimi współprowadzimy, no natomiast oni prowadzą to od 20 kilku lat produkcję mleka, więc no byłoby to na pewno ze szkodą dla hodowli, którą prowadzili.
Pan jest znany, można powiedzieć, w tym rolniczym świadku jako jeden z tych młodych producentów rolnych, którzy przynajmniej przygotowanie teoretyczne mają na najwyższym poziomie. Był pan finalistą wojewódzkiej olimpiady. Skąd ta wiedza? Czy to tylko praktyka, czy być może studia rolnicze?
Praktyka na pewno też, ale mam przygotowanie rolnicze. Ukończyłem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. I było to o kierunku rolniczym oraz na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. No na pewno obycie w tym świecie, dużo wiadomości które potrzebne są dzisiejszemu rolnikowi, bo kiedyś rolnik musiał tylko produkować. Dzisiaj rolnik musi się też obracać w tym świecie i znaleźć miejsce dla siebie, w którym może produkować, w której gałęzi może produkować i produkować efektywnie i opłacalnie.
Mam nadzieję, że ta wiedza w kontekście tej naszej raczej smutnej rozmowy, bo w takim nastroju jest prowadzona, pomoże wyjść na prostą.
Też mam taką nadzieję, aczkolwiek życie pokaże.
A tą nadzieję wyraził Andrzej Gołębiowski z Marzęcina w gminie Nowy Dwór Gdański. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Dary, dary losu. Póki ci smakuje świat, przy tobie są dary, dary losu, niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Dary, dary losu, zachód słońca nad jeziorem. Zwykłe nic. Dary, dary losu. Gdy nie czujesz ich, to nie ma po co żyć. Spróbuj trochę z siebie dać tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj. Podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu. Bliski człowiek, który sens nadaje dniom. Ci się śnią.
Co sprawia, jaki człowiek jest.